Dzień dobry Państwu, Bartosz Szatkowski, Roty Marszu Niepodległości, koordynator północy. Ze mną jeszcze jest Rafał Gawenda, również Roty Marszu Niepodległości, z kolei koordynator południa. A między nami znajduje się dr Leszek Sykulski. Znajdujemy się w Częstochowie, jesteśmy właśnie po sympozjum geostrategicznym, którego pan dr Leszek Sykulski był organizatorem, gospodarzem. Sympozjum nosiło nazwę Anatomia kolorowych rewolucji. Panie doktorze, skąd ta nazwa i czy czuje pan potrzebę przeprowadzania właśnie tego typu konferencji naukowych w Polsce? Czy czuje pan pewien potencjał do rewolucji?
Dzień dobry panom, dzień dobry państwu. Myślę, że dziś jak nigdy wcześniej tego typu inicjatywy są potrzebne. Zwłaszcza teraz sympozja, konferencje, kongresy poświęcone wszelkiego rodzaju działaniom poniżej progu wojny. Tym działaniom, gdzie procesy społeczne są w stanie wywrócić dotychczasowy porządek geostrategiczny, są bardzo aktualne. Widzieliśmy, co się stało w Serbii w roku 2000. Widzieliśmy wydarzenia rewolucji róż w Gruzji w 2003, pomarańczowej rewolucji w 2004 roku na Ukrainie. Widzieliśmy później Euromajdan, jeszcze wcześniej próbę takiej rewolucji kolorowej w Kirgistanie, cały proces arabskiej wiosny. Widzimy dzisiaj, że bez czołgów, bez wystrzałów artyleryjskich, bez uderzeń z powietrza mogą upadać rządy, może się zmieniać ustrój, mogą się zmieniać wartości w społeczeństwie, może zmieniać się w ogóle cała architektura bezpieczeństwa w regionie przy pomocy metod niezwykle tanich. A niewątpliwie takimi są kolorowe rewolucje, czy to, co nazywamy mianem aksamitnych rewolucji. I te procesy, które narastają dzisiaj w Europie, to widzimy, co się dzieje zresztą w Stanach Zjednoczonych po śmierci Floyda George'a, ale także widzimy te płonące kościoły we Francji, widzimy to, co się dzieje po zmroku na ulicach Berlina, Monachium, Bordeaux czy Paryża. Widzimy, że wzrasta ten potencjał buntu. Mówimy tutaj fachowo językiem geostrategii o generowaniu potencjału buntu, który jest no właśnie związany i z przemianami geopolitycznymi, i z podważaniem dotychczasowego porządku moralnego, byśmy powiedzieli, czy takiego aksjologicznego, używając fachowego języka.
Zatem jak się strzec, jak się bronić jako państwo, jako organizacje państwowe, pozarządowe, jak mogą się szykować, bronić się przed tego typu scenariuszami?
Każdy scenariusz kolorowej rewolucji zakłada działalność w dwóch obszarach, czy też jest nakierowany na dwa, powiedzielibyśmy, takie podstawowe wymiary operacyjne. Po pierwsze, chodzi o bardzo głęboką polaryzację społeczną, wewnętrzną polaryzację, czyli wewnętrznie polaryzuje się społeczeństwo pod kątem politycznym, pod kątem moralnym, podważa się tradycyjny model rodziny, podważa się tradycyjne wartości, tradycyjną hierarchię i na to wprowadza się nowe quasi wartości, takie niby wartości, jak multikulturalizm, jak fałszywa różnorodność, w taki sposób, że zaburza się homogeniczność społeczeństwa na przykład, w ten sposób podminowując te tradycyjne wartości i prowadząc do demoralizacji, ponieważ dywersja ideologiczna zaczyna się tak naprawdę zawsze od demoralizacji. I drugą cechą tych kolorowych rewolucji jest dążenie do izolacji zewnętrznej, czyli do takiego kształtowania, powiedzielibyśmy, wizerunku państwa niekorzystnego na arenie międzynarodowej, przedstawianie go jako narodu ksenofobicznego, nacjonalistycznego, jako tego, który jest hamulcowym gospodarki światowej, czy też takich trendów politycznych, w taki sposób, aby był ten kraj izolowany międzynarodowo, nie tylko gospodarczo, ale także politycznie.
Czytaj to, co się dzieje aktualnie w naszym państwie.
Ja myślę, że te tendencje, które obserwujemy dzisiaj w Polsce, te tendencje do takiej silnej, bardzo silnej polaryzacji społecznej, do przeciwstawiania sobie ludzi nawzajem. Ja mam tutaj na myśli taki nawet bardzo fałszywy, powiedziałbym, no, antagonizm. Trudno mówić o antagonizmie, ponieważ wojna płci jest fałszywym z natury rzeczy konfliktem i próba takiej, byśmy powiedzieli, relatywizacji płci jest bardzo niebezpiecznym zabiegiem dywersji ideologicznej. Jeżeli zrelatywizujemy płeć, jeżeli każdy będzie się mógł określić na kilkadziesiąt sposobów, jeśli chodzi o płeć, jeżeli płeć będzie kwestią wyboru tak naprawdę psychicznego, to właściwie możemy zrelatywizować wszystko. To właściwie wtedy możemy każdą wartość, każdy porządek społeczny wywrócić do góry nogami.
Właśnie wracając jeszcze do tematu polaryzacji, kiedyś spotkałem się z taką opinią, że Polska czy Polacy są najbardziej podzielonym narodem w Europie, że ta polaryzacja przechodzi na największej ilości płaszczyzn. Jak pan się odniesie do takiego zarzutu, argumentu?
Ja myślę, że Polacy są jednym z tych narodów najbardziej homogenicznych, tych narodów najbardziej spójnych, tych narodów najbardziej przywiązanych do wartości tradycyjnych, a zatem trudnych do podzielenia. My bardzo często w Polsce mamy rzeczywiście takie wrażenie, że jesteśmy niesamowicie podzieleni, że właściwie w Europie jesteśmy w czołówce, a tak nie jest. Owszem, bardzo duże siły są, że tak powiem, rzucane na tej niwie walki psychologiczno-informacyjnej przeciwko tej spoistości w Polsce, ale to wynika właśnie nie z naszej słabości, a z naszej siły. Właśnie ta homogeniczność etniczna, homogeniczność religijna, te przywiązanie do tradycyjnych wartości wyróżnia nas z innych narodów europejskich i to wyróżnia na plus, moim zdaniem, co niewątpliwie powoduje bardzo silne naciski na państwo polskie i próbę właśnie zmiany tej sytuacji. Jeżeli zobaczymy, skąd idą pieniądze na finansowanie na przykład ideologii gender, na wszelkiego rodzaju ruchy LGBT w Polsce, to tak naprawdę zobaczymy, że one są ograniczone tylko i wyłącznie do dużych miast. Dokładnie ten sam mechanizm, który obserwujemy w innych państwach, gdzie była prowadzona kolorowa rewolucja. Tam rozpoczynało się od dużych miast, miast kosmopolitycznych, miast, gdzie naruszano ten tradycyjny porządek i niewątpliwie w Polsce, jeżeli byśmy prześledzili finansowanie wszelkiego rodzaju fundacji, stowarzyszeń, czy też nawet organizacji nierejestrowych, które organizują wszelkiego rodzaju, właśnie byśmy powiedzieli, wydarzenia, czy też nawet przedsięwzięcia naukowe, religijne, czy quasi-naukowe, warto podkreślić, w tym zakresie, to zobaczymy, że większość z nich jest finansowana z zagranicy.
Podczas sympozjum było poruszane często zagadnienie fake newsów, zarówno przez pana, jak i przez pozostałych uczestników, jako potężnego narzędzia dezinformacji i destabilizacji zarazą. Czy w pana ocenie istnieją jakieś narzędzia, czy jakieś metody, którymi moglibyśmy się chronić przed tego typu aktami destabilizacji i dezinformacji? Choćby nawet w kontekście społecznym, w kontekście pracy organicznej ze społeczeństwem, tak żeby uzbroić to społeczeństwo w wiedzę czy w narzędzia, dzięki którym mogłoby się odpornić na podobne działania.
Nie ma moim zdaniem bardziej skutecznej metody walki ze wszelkiego rodzaju kłamstwami, bo powiedzmy sobie szczerze, tutaj fake newsy to jest pewna nadbudowa narracyjna, jak to się ładnie mówi. Tak naprawdę w takim realnym życiu mamy prawdę i kłamstwo. Jeżeli próbujemy relatywizować to, jeżeli próbujemy tworzyć gdzieś szarą przestrzeń między czarnym i białym, między prawdą i fałszem, próbujemy tworzyć jakieś fake newsy, jakieś inne właśnie nadbudowy narracyjne, to sami wpadamy w pewną pułapkę. Ja myślę, że najlepiej i tak najbardziej klarownie, może w taki sposób to ujmę, przedstawił to świętej pamięci profesor Feliks Koneczny w swoim opisie cywilizacji chrześcijańskiej, cywilizacji łacińskiej, przeciwstawiając inne cywilizacje, chociażby cywilizację turańską czy cywilizację bizantyjską, i pokazał, na jakich fundamentach należy opierać ten słynny Quincunx, właśnie ten pięciomian bytu Feliksa Konecznego, gdzie prawda jest w centrum. Tak? Jeżeli będziemy się trzymać prawdy, zarówno na niwie naukowej, jak i w życiu prywatnym, to tak naprawdę nie grozi nam żaden fake news, ponieważ coś takiego nie istnieje. Istnieje prawda i istnieje kłamstwo. Jeżeli zaczniemy penalizować, czyli karać kłamstwo, to nie grozi nam wroga, to ta wroga propaganda, te wrogie, właśnie te fake newsy tak zwane, ale w dużym cudzysłowie, nie są groźne, bo jeżeli będziemy kłamać, karać za kłamstwo, jeżeli będziemy stosować jasne, moralne zasady w życiu społecznym i w życiu prywatnym, to nie jest, ten diabeł nie jest taki straszny, jak go malują.
Zasugerował pan też podczas jednego ze swoich wystąpień, że w momencie, gdy się zajmujemy fake newsami, to nie mamy czasu na kontrofensywę informacyjną. Czy może pan jakoś szerzej ten temat omówić, choćby nawet w kontekście zakłamywania polskiej historii przez środowiska diaspory żydowskiej, które się domagają rzekomych odszkodowań za mienie bezdziedziczne?
Tak, dwie podstawowe zasady prowadzenia walki informacyjnej. Wygrywa ten, który po pierwsze jest bardziej ofensywny. Ten, kto się tylko broni, kto jest tylko reaktywny, kto tylko reaguje, jest skazany na niepowodzenie. Jeżeli będziemy się tylko i wyłącznie koncentrować na tym, aby prostować kłamstwa strony przeciwnej, czy tylko reaktywnie właśnie reagować na te tak zwane fake newsy, to jesteśmy na pozycji przegranej. Musimy być ofensywni, musimy właśnie mieć swoją narrację, mieć swoją jasną narrację historyczną, ale także polityczną, gospodarczą, jasno postawione swoje cele strategiczne. I druga sprawa, wygrywa ten, kto potrafi przenieść walkę informacyjną na terytorium przeciwnika. Terytorium mówię w cudzysłowie, bo chodzi oczywiście o przestrzeń informacyjną szeroko pojętą. I odpowiadając na pańskie pytanie, w jaki sposób możemy to robić, no nie jesteśmy dzisiaj w stanie przeciwstawić się tego typu niesłusznym oskarżeniom, czy o współudział w Holokauście, czy nawet takim kłamstwom oskarżającym nas o współudział w wywołaniu II wojny światowej. Widzimy to po stwierdzeniach strony rosyjskiej, chociażby od grudnia zeszłego roku mamy taką nasiloną, powiedziałbym, akcję propagandową rosyjską, oskarżającą Polskę o współudział w wywołaniu II wojny światowej, o współudział w Monachium i tak dalej, i tak dalej. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić, jeżeli nie będziemy w stanie przenieść tego w przestrzeń przeciwnika, a nie będziemy w stanie tego zrobić, jeżeli nie będziemy mieli swoich platform medialnych. Świetnie, że mamy swoją telewizję, ale pytanie, ile tak naprawdę mediów, jaki procent mediów w Polsce jest dzisiaj w polskich rękach? Ile polskich mediów, ile mamy platform medialnych, którym jesteśmy w stanie efektywnie oddziaływać na opinię publiczną, na tą noosferę, jak to ładnie mówimy, czyli na tą sferę właśnie percepcji, sferę myślenia, sferę mentalną w Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie. Czy jesteśmy się dzisiaj w stanie przeciwstawić mediom w Izraelu, czy też mediom żydowskim w Stanach Zjednoczonych? Czy mamy w ogóle jakiekolwiek szanse w starciu z tymi mediami? To są lata zaniedbań, to nie są lata zaniedbań, to są dekady zaniedbań. I jeżeli dzisiaj jesteśmy w stanie generować w telewizji publicznej przychód na poziomie 2,5 miliarda, ponad 2,5 miliarda, to jest pytanie, dlaczego przez ostatnie dwie dekady, co najmniej dwie dekady, nie podjęto żadnych realnych prób, aby stworzyć polskie BBC, polskie CNN, polską Al Jazeera, czy odpowiednik, polski odpowiednik Russia Today. Dlaczego Rosjanie byli w stanie stworzyć tak potężną platformę, a my nie? I to nie jest kwestia tego, że my nie mamy w Polsce pieniędzy, ponieważ telewizja publiczna, czy w ogóle polskie media publiczne są w stanie wygenerować tego typu środki. Tylko pytanie jest oczywiście, czy prowadzimy politykę opartą na kolesiostwie, na tym, aby zapewniać posady swoim tutaj, powiedzmy, partyjnym kolegom, czy myślimy w kategorii całego państwa, jesteśmy w stanie wyjść poza te opłotki partyjne, poza te opłotki partykularne i myśleć na 25 lat do przodu, tak jak myślą Rosjanie, tak jak myślą Amerykanie, czy tak jak myślą Francuzi.
Jeszcze chciałem pana doktora spytać o sam przebieg dzisiejszego wydarzenia, bo mówimy do tej pory to, co było mówione, ale jeszcze chciałem spytać o sam techniczny aspekt, bo na zakończenie dzisiejszego sympozjum odbyła się gra macierzowa. Coś więcej na ten temat, żeby też pan doktor wypowiedział się do naszych widzów, ponieważ wydaje się, że tego typu gra jeszcze nie była toczona na polskich konferencjach.
Z tego, co mi wiadomo, to nie. Jesteśmy prekursorami. Znaczy, Polskie Towarzystwo Geostrategiczne jako towarzystwo naukowe jest pierwszym, które podjęło się takiego zadania. Narracyjne gry macierzowe, bo o nich mówimy, Narrative Matrix Games, zostały wynalezione, czy też ich metodologia została wymyślona w 1992 roku w Stanach Zjednoczonych. Najpierw w przemyśle rozrywkowym, byśmy powiedzieli, natomiast później bardzo szybko zaadaptowana przez służby specjalne, przez wojsko do analizy bieżących wydarzeń, do analizy konfliktów politycznych i tych konfliktów poniżej progu wojny, powiedzielibyśmy tych konfliktów niekinetycznych, czyli tam, gdzie nie używa się takiej brutalnej siły po prostu militarnej, regularnego wojska, ale gdzie mamy do czynienia z kolorowymi rewolucjami, z aksamitnymi rewolucjami, z wszelkiego typu właśnie procesami społecznymi, które mogą zmienić układ geostrategiczny w regionie. I tego typu gry są niezwykle potrzebne przede wszystkim w państwach cywilizacji informacyjnej, czyli tam, gdzie w tym aspekcie technicznym dominuje już cywilizacja informacyjna, gdzie pojedynczy człowiek ze smartfonem, z dostępem do internetu jest potencjalnym żołnierzem walki informacyjnej i może wpłynąć realnie na bieg zdarzeń, są niezwykle potrzebne. Ja myślę, że dzisiaj polskie uczelnie, polskie uniwersytety, polskie instytucje także państwowe, nie nadążają za trendami technologicznymi, nie nadążają za trendami społecznymi. To, jak wielką popularnością się cieszyła, jesteśmy przecież w środku sezonu urlopowego tak naprawdę, i to, jak wiele tak naprawdę zgłoszeń otrzymaliśmy, ograniczał nas tylko tak naprawdę wielkość sali, na którą mogliśmy sobie pozwolić, i oczywiście też założenia metodyczne, które się kierowały tą grą. Natomiast zainteresowanie było ogromne i niewątpliwie będziemy kontynuować rozgrywanie tego typu gier. Będziemy starali się także zinformatyzować tę grę, rozszerzyć ją także o tę warstwę informacyjną, informatyczną, technologii informatycznych, no tak, aby służyć oczywiście także społeczeństwu i nie tylko temu, aby sobie po prostu porozmawiać na konferencji, jak to bardzo często bywa, ale aby nasze sympozja miały walor edukacyjny, aby one miały także taki walor, byśmy powiedzieli, prewencyjny, jeśli chodzi o przeciwdziałanie zagrożeniom.
Czyli rozumiem, że to ma być wydarzenie cykliczne, kiedy możemy liczyć na następne tego typu sympozjum?
Planujemy jesienią tego roku, 2020 roku, tym razem nie w Częstochowie, ale w Ostrowcu Świętokrzyskim na Wyższej Szkole Biznesu.
W takim razie zapraszamy do Ostrowca Świętokrzyskiego we wrześniu. Tak? Dziękujemy. Czy Rafał, jeszcze coś chciałeś?
Jeszcze chciałem zapytać już kierunkowo pod adresem Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego, jak się zaangażować, jak się do Was zgłosić, gdzie szukać informacji.
Tak, dysponujemy szeroką literaturą, oczywiście pomożemy także w zgłębianiu tej wiedzy w tym zakresie. Można się włączyć w budowę takiej gry, w powstawanie, w rozwój tej gry. Gra nazywa się noosfera.pl, wersja 1.01 obecnie. Zapraszam na stronę internetową. Najszybciej oczywiście kontakt można tam złapać, geostrategia.edu.pl.
Jeszcze takie pytanie dla miłośników gier planszowych. Czy jest w planach może gra edukacyjna, właśnie taka planszowa, gdzie uczestnicy, gracze mogliby nabywać wiedzę z zakresu, podstawową wiedzę z zakresu geopolityki?
Zgłosili się do mnie twórcy tego typu inicjatyw i myślę, że coś jest na rzeczy. Myślę, że wraz z rozwojem studiów podyplomowych na kierunku geopolityka i geostrategia właśnie w Ostrowcu Świętokrzyskim w porozumieniu z Międzynarodowym Uniwersytetem w Tbilisi może stworzymy taką grę.
Ja dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
Ja również dziękuję.
Dziękuję.